szczepić czy nie? To pytanie coraz częściej zadają sobie rodzice, także w stosunku do obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci. Skąd te wątpliwości? Co na to lekarze? O tym w dzisiejszej audycji. Adriana Andrzejewska, zapraszam. Najwyższa Izba Kontroli przebadała system szczepień ochronnych dzieci. Z raportu wynika, że obecny system szczepień obowiązkowych jest bezpieczny i działa sprawnie. Dlatego zdaniem NIK groźna dla całej populacji może okazać się systematycznie zyskująca na popularności tendencja do unikania szczepień.
Ustalenia kontroli NIK pokazują, że od kilku lat coraz wyraźniejsza staje się tendencja spadku wyszczepień. Systematycznie, co roku około 40% rośnie liczba dzieci nieszczepionych. W latach 2011-2014 liczba uchylających się od obowiązkowych szczepień ochronnych wzrosła ponad dwukrotnie, z około 5 tysięcy do ponad 12 tysięcy dzieci.
Mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i dodaje.
Obowiązkowe szczepienia chronią przed chorobami zakaźnymi nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Systematycznie zyskująca na popularności tendencja do unikania szczepień może okazać się groźna dla całej populacji.
A jak sytuacja wygląda w naszym regionie? Niezaszczepionych dzieci mamy mniej niż w całym kraju, ale powoli gonimy średnią.
Marta Rzeszuła, jestem młodszym asystentem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskim, to jak najbardziej odsetek zaszczepionych dzieci jest wysoki w stosunku do średniego zaszczepienia dzieci w kraju. Jednak mimo wszystko sporo osób uchyla się od obowiązku szczepień. Teraz w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego niezaszczepione jest około jedno dziecko na 1000, ale z aktualnym trendem można się spodziewać, że w przyszłym roku niezaszczepione już będzie jedno dziecko na 500.
A trend ogólnopolski jest jaki?
Bardzo dużo osób uchyla się od szczepień, przede wszystkim w województwach, w których znajdują się duże miasta, tak, czy w województwie mazowieckim, dolnośląskim. Dokładnego trendu, jeżeli chodzi o Polskę, nie mogę ocenić, ponieważ dane na ten rok nie są jeszcze dostępne. Będą dostępne dopiero po wszystkich sprawozdaniach z województw. Jednak jest to cały czas istotny problem, bo właśnie na podstawie naszego województwa można zauważyć, że jest to rosnący problem.
No właśnie z Państwa danych wynika, że będzie dwa razy więcej tych rodziców. Co Państwo robią, żeby ich przekonać?
Bardzo istotną rolę odgrywają przede wszystkim lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i pielęgniarki. Ważne jest, żeby po prostu edukowały rodziców na temat tego, jakie korzyści przynoszą szczepienia ochronne. W przypadku niepowodzenia tych działań dalszą rolę odgrywają powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. Również wzywają rodziców na rozmowy edukacyjne.
Elżbieta Sroka, Państwowa Inspekcja Sanitarna w Toruniu.
Jak Państwo przekonują tych nieprzekonanych rodziców?
No, jeżeli rodzice nie zgłaszają się na szczepienia z dzieckiem, zapraszamy na taką rozmowę. Próbujemy wytłumaczyć, czy rzeczywiście myślą o dobru dziecka, bo szczepienia to nie ma co kwestionować. One zapobiegają zachorowaniom. Wiele chorób ma powikłania po zachorowaniu. To są poważne choroby, zwłaszcza u małych dzieci. Rodzice często mówią argument taki, że nie ma takich chorób. Ale dzisiaj w świecie ludzie ciągle wjeżdżają, to znaczy cały świat jakby się zmniejszył. Te choroby są w świecie i populacja osób wrażliwych, czyli wrażliwych na zachorowanie cały czas jest.
Państwo mówią o tym, że powikłania, prawda, że te choroby są ciężkie, ale rodzice mówią, po szczepionkach też mogą być powikłania.
Szczepionka głównie działa na układ immunologiczny, żeby wytworzył przeciwciała. Są badania, że właśnie u małego dziecka ten układ immunologiczny dobrze działa i on może otrzymać 1000 antygenów, czy 1000 i odpowiada. To niepożądane odczyny poszczepienne, bo o tym się głównie mówi, jest bardzo rzadko. Ale oczywiście to rodziców może do końca nie przekonać, ale o tym mówi badanie kwalifikacyjne. To znaczy, jeżeli rodzic przychodzi, matka lub ojciec z dzieckiem, to lekarz, który kwalifikuje, on robi wywiad, czy jakieś choroby, jaki stan dziecka, on kwalifikuje, żeby to ryzyko było najmniejsze tego niepożądanego odczynu poszczepiennego, tak? U nas jest kilkanaście do kilkunastu przypadków rocznie się zdarza. No oczywiście jest tak, że po szczepieniu może wystąpić obrzęk, może wystąpić zaczerwienienie. No to jest tak jak odczyn po ukąszeniu, po podaniu leku nieraz. A niepożądany odczyn to jest zupełnie coś innego, on się utrzymuje, jest długotrwały.
Te wszystkie argumenty Państwo mówią, rodzice dają się przekonać, czy cały czas trwają przy swoim?
To znaczy część rodziców na pewno daje się przekonać, ale jest taka część rodziców, która się nie przekona, bo mają swoje przekonania. I wtedy wdraża się postępowanie, tak, administracyjne, to znaczy najpierw się wzywa do szczepień, jeżeli rodzice nie przyjdą, to później się upomnienie i jeżeli nadal taka sytuacja trwa, to kieruje się do wojewody o nałożenie grzywny.
Ale mogą Państwo zmusić, żeby przyszedł taki człowiek z dzieckiem i je zaszczepił, czy to tylko jest właśnie grzywna?
Przymusu szczepień jako takiego nie ma, istnieje obowiązek, tak? Natomiast kara grzywny też w pewnym momencie pozostaje zakończona, ponieważ można ją nałożyć kilkukrotnie, ale do maksymalnej łącznej kwoty 50 tysięcy, więc w pewnym momencie też ten sposób egzekucji staje się taki nie do końca skuteczny.
A Państwo ile takich właśnie już tych ostatecznych kar oprócz edukacji nałożyli?
W tej chwili też nie mam dostępnych jeszcze danych, ponieważ one na bieżąco spływają z powiatowych stacji. Mogę powiedzieć, że w poprzednim roku uchylało się 617 osób w województwie kujawsko-pomorskim, jednak za osoby uchylające się nie możemy rozumieć dzieci niezaszczepionych, ponieważ osoby uchylające się są to rodzice, tak? Oni są odpowiedzialni za wykonanie tego obowiązku.
Czyli mogło być to kilka dzieci na przykład na jednego rodzica.
Tak. Również jeżeli jest jedno dziecko w rodzinie, tak, to dwójka rodziców jest odpowiedzialnych za wykonanie tego obowiązku. Niezaszczepionych dzieci było około 450. Jednak no, na razie niewielka część tych osób jest na etapie tego postępowania egzekucyjnego. Inspekcja sanitarna coraz bardziej działa w tym kierunku, żeby jednak to postępowanie rozpoczynać. Ponieważ te rozmowy i inne działania powiatowych stacji niestety nie są skuteczne, ponieważ rodzice nie zdają sobie sprawy, jakie negatywne skutki może ze sobą nieść niezaszczepienie dzieci.
NIK w swoim raporcie zarzuciła powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Toruniu to, że za rzadko karze rodziców. Z raportu wynika, że od 2011 roku do pierwszego półrocza 2015 roku toruński sanepid nie podjął określonych przepisami prawa działań w stosunku do 166 spośród 220 osób uchylających się od obowiązkowego szczepienia dzieci, co NIK oceniła negatywnie.
Rzeczywiście w swoim wystąpieniu pokontrolnym Najwyższa Izba Kontroli wytknęła, że zbyt łagodnie podchodziliśmy do problemu uchylania się prawnych opiekunów od poddania dzieciom obowiązkowym szczepieniom ochronnym.
Joanna Biowska, rzecznik prasowy toruńskiego sanepidu.
Po prostu stosowano praktykę raczej zachęty, rozmów, edukacji zdrowotnej, zapraszano rodziców na rozmowy, staraliśmy się zawsze najpierw przekonać, tak po dobroci nazwijmy to. W tej chwili podchodzimy już bardziej restrykcyjnie, to znaczy zawsze najpierw rodzic jest oczywiście zapraszany do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Na taką rozmowę staramy się wytłumaczyć, po prostu przedstawić rzetelne, naukowe argumenty, które uzasadniają konieczność poddania dziecka szczepieniom ochronnym, tym wymaganym przez prawo. Niestety wielu rodziców nie korzysta z tej możliwości, nie przychodzi, nie chce porozmawiać. Wtedy jest kierowane takie wezwanie. I potem już nie stosujemy, tak jak jeszcze w zeszłym roku było stosowane, tych ponownych zaproszeń, tylko od razu wystawiamy upomnienie. W upomnieniu już jest takie ostateczne wezwanie do poddania w terminie 7 dni obowiązkowi. Jeśli nie zastosuje się rodzic, prawny opiekun dziecka do tego, wystawiany jest wniosek już o ukaranie, bo organem właściwym do wystawiania grzywien jest wojewoda. Także my wystawiamy takie wnioski, a już wojewoda zajmuje się egzekucją w drodze grzywny, obowiązku poddania dzieciom szczepieniom ochronnym. I rzeczywiście jeszcze na koniec pierwszego półrocza ubiegłego roku takich upomnień zostało wystawionych 54, na koniec pierwszego kwartału tego roku upomnień mamy już wystawionych 204, także ta intensyfikacja rzeczywiście nastąpiła, bo jeśli chodzi o te dane dotyczące dzieci niepoddanych szczepieniom, one są porównywalne, bo to jest taka, nazwijmy to, płynna liczba, bo część osób jednak decyduje się zaszczepić te dzieci, część osób konsekwentnie nie szczepi albo poddaje tylko niektórym szczepieniom. Także czysta statystyka nie zawsze to oddaje. Na pewno przede wszystkim należy informować i my to robimy i staramy się to od lat robić i właśnie zawsze nam przyświecała przede wszystkim idea, żeby tych rodziców wyedukować, żeby po prostu z własnego przekonania wiedzieli, dlaczego należy dzieci szczepić. A lekarze, pediatrzy też uważam, że powinni na wszelkie wątpliwości rodziców odpowiadać, żeby właśnie nie budzić takich sytuacji, kiedy rodzic czuje się niedoinformowany.
Jakie są te faktyczne zagrożenia szczepień? Co może się zdarzyć ten raz na 1000 czy raz na 1000?
Każda szczepionka ma troszkę inny profil bezpieczeństwa.
Dr Paweł Grzesiowski, lekarz-pediatra, specjalista do spraw szczepień Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń.
I to badamy w trakcie tak zwanych prób klinicznych, jeszcze przed rejestracją. Jedne szczepionki mają większe powinowactwo do układu odporności, inne na przykład do układu krwiotwórczego, a jeszcze inne do układu neurologicznego. Więc trudno jest powiedzieć tak w jednym zdaniu, jakie są te rzeczywiste działania niepożądane, ale możemy je powiedzmy skatalogować według częstości, że najczęściej występuje gorączka, że najczęściej występuje ból w miejscu wkłucia, rozdrażnienie dziecka, pogorszenie apetytu. Prawie wszystkie szczepionki powodują zwykle większą senność u dziecka, takie można powiedzieć osłabienie, szczególnie u malutkich dzieci. Niektóre szczepionki mają zdolność powodowania spadku krwinek czerwonych, czy spadku krwinek płytkowych. To są wszystko działania przemijające, które po kilku dniach od szczepienia zanikają. Są szczepionki, które mogą wywołać podrażnienie układu nerwowego, włącznie nawet z wystąpieniem drgawek, szczególnie w przebiegu wysokiej gorączki. Więc to też wymaga, ażebyśmy wcześniej to dziecko zbadali, ustalili, że na przykład ma taką tendencję, że przy wysokiej gorączce może mieć drgawki. Wtedy oczywiście takie dziecko jest inaczej szczepione, przygotowywane wcześniej lekami i ta gorączka jest bardzo trzymana pod kontrolą.
A są takie rzeczywiście badania, które potwierdzają, że po szczepionkach stało się tak, że jakieś dziecko ma autyzm, ADHD czy jakieś inne poważne choroby?
Nie ma żadnych badań, które by wykazywały związek przyczynowo-skutkowy między szczepieniami a autyzmem. Istotnie jest tak, że szczepienia, szczególnie te najbardziej, można powiedzieć, obciążające układ odporności, czyli żywe szczepionki przeciwko różyczce, odrze i śwince, są podawane na początku drugiego roku życia. I to się zbiega z naturalnym momentem ujawnienia się autyzmu u większości dzieci. W związku z tym wielu rodziców obciąża szczepienia za autyzm, z odpowiedzialnością za autyzm, co nie ma nic wspólnego, jeśli chodzi o merytoryczny związek, czyli nie ma związku przyczynowo-skutkowego, jest tylko związek czasowy. A to nie oznacza, że szczepionka wywoła autyzm. Większość dzieci z autyzmem ma te cechy autystyczne przed szczepieniami, tylko one są słabo wyrażone, rodzice tego nie zauważają, a szczepienie jest takim momentem, który pamiętają i wtedy go kojarzą szczepienie z autyzmem.
Z tego, co czytałam, też rodzice obwiniają rtęć, bo mówią, że małe dziecko, zwłaszcza wtedy, kiedy jest dużo tych szczepień, no, na to rtęć może źle zareagować.
Temat rtęci jest zamknięty. W polskich szczepionkach w tej chwili nie ma ani jednego zestawu, który miałby Tiomersal w swoim składzie jako środek konserwujący. Jest jedna szczepionka, która rzeczywiście zawiera ślad Tiomersalu, ale to jest ślad, a nie związek konserwujący, a więc można dziś powiedzieć, że w ogóle już nie ma problemu związków rtęci w szczepionkach, ponieważ nie są one konserwowane tymi preparatami.
Dlaczego to powinno być tak ważne, żeby cała populacja była szczepiona?
Szczepienia nigdy nie dotyczą 100%. Część dzieci nie może być szczepiona, dlatego że jest na przykład przewlekle chora. Część dzieci nie jest szczepiona, dlatego że w danym momencie była chora i nie może dostać szczepionki. A jeszcze jest grupa dzieci, która nie dorosła do szczepionki, bo szczepienia podajemy w różnych terminach, prawda? W związku z tym im więcej dzieci jest zaszczepionych, tym większe bezpieczeństwo dla tych, którzy są niezaszczepieni. W tej wielkiej masie ludzi zaszczepionych te pojedyncze dziesiątki czy setki dzieci niezaszczepionych są chronione. Tak zwaną odpornością zbiorowiskową. Nigdy nie osiągniemy pewnie 100% zaszczepienia. Gdybyśmy rzeczywiście osiągnęli 100% wyszczepialności, mielibyśmy szansę, tak jak w ospie prawdziwej, pozbyć się wirusa z globu.
A są właśnie takie sytuacje, w których wracają jakieś choroby, które już zwalczyliśmy przez to właśnie, że ludzie się nie szczepią?
Tak, praktycznie wszystkie choroby mogą powrócić, jeśli przerwiemy szczepienia. Na to mamy dowody liczne w tej chwili, chociażby na Ukrainie przypadki błonicy, są przypadki polio wracające w Azji, tam gdzie jest w tej chwili konflikt wojenny, a więc tam, gdzie przerywa się szczepienia, wracają choroby zakaźne.
Gdyby pan miał tak procentowo jeszcze przekonać, ile procentowo jest za, a ile przeciw argumentów w stosunku do szczepień, to jakby to wyglądało, jakby ta szala się układała?
99% za szczepieniami i 1% przeciwko. I ten 1% to są tylko sytuacje, które są właśnie związane z przeciwwskazaniami do szczepień, kiedy musimy znaleźć takie dziecko, wyłapać je i tego dziecka jednego nie zaszczepić.
Czyli to pewnie duża rola lekarzy, edukacji lekarzy i ich podejścia, wiedzy.
Tak, tu nie ma wątpliwości, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Tylko pytanie, żeby zapobiegać bezpiecznie i mądrze. To jest najważniejsze.
Pan jest zupełnym przeciwnikiem szczepień, czy jest pan po prostu osobą z wątpliwościami, która się zastanawia nad tym?
Jestem osobą, która jest rodzicem i pragnie dobra swojego dziecka i doświadczona negatywnie wcześniejszymi szczepieniami ma szereg wątpliwości co do zasadności, co do intencji osób, które te szczepionki propagują. Często bezkrytycznie.
Wspominał pan o tym, że nie zawsze lekarze są w stanie rozwiać te wątpliwości rodziców, bo po prostu ta wizyta za krótko trwa.
Zgadza się, są tutaj znaczące uchybienia. Ale z drugiej strony zadaję takie pytanie, jak przeprowadzić badanie kwalifikacyjne w sposób rzetelny, w sposób nieurągający standardom medycznym w pierwszej dobie po urodzeniu dziecka, kiedy to właściwie tuż po urodzeniu podaje się szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz szczepionkę przeciwko gruźlicy BCG. Czy w związku z tym nie warto się zastanowić nad tym, żeby zmienić procedury medyczne i tak jak to postulują pewne środowiska antyszczepionkowe, które w gruncie rzeczy nie negują zasadności szczepień, a jedynie postulują dokonanie zmian, jak to ma miejsce w innych krajach, gdzie szczepienie w pierwszej dobie na WZW-B i BCG jest uwarunkowane pewnymi predyspozycjami czy pewnymi wskazaniami środowiskowymi.
Pytanie szczepić czy nie szczepić nie jest dobrze postawione. Odpowiedź jest taka, na pewno szczepić, tylko mądrze, bezpiecznie i tak, żebyśmy osiągnęli najlepszy skutek. Szczepienia dzisiaj nie są rutynową czynnością, nie są takim działaniem mechanicznym. Musimy każde dziecko przed szczepieniem zbadać, ocenić jego stan zdrowia, zakwalifikować do szczepienia, a potem to szczepienie bezpiecznie zrealizować. Przedstawiciele tak zwanych ruchów antyszczepionkowych najczęściej to są albo rodzice dzieci, które mają jakieś schorzenia przewlekłe, albo osoby, których dzieci uległy działaniom niepożądanym szczepionek. Trudno się dziwić, że te osoby są przeciwne szczepieniom, ale no to trochę by było tak, jakby ktoś miał wypadek samochodowy i zaczął zwalczać przemysł motoryzacyjny. Nie tędy droga. Nie możemy atakować szczepień za to, że raz na 100 tysięcy czy raz na milion dawek dojdzie do jakiegoś działania niepożądanego. Musimy przede wszystkim walczyć o to, żeby tych powikłań poszczepionych było jak najmniej, żebyśmy byli czujni przed szczepieniem, bo same szczepionki są bezpieczne i skuteczne, co wykazują badania kliniczne. Przeciętny rodzic, jeżeli przeszedł wcześniej ścieżkę internetową, musi po prostu zrobić sobie listę pytań i z tą listą pytań trafić do mądrego lekarza, który udzieli mu wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie te pytania. Wizyta szczepionkowa nie może trwać, szczególnie ta pierwsza, 3 minuty, tylko musi trwać czasami 30 minut, bo tych wątpliwości jest czasami bardzo dużo. Lekarz ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytania rodzicom związane ze szczepieniami. Jeśli taka rozmowa się odbędzie, gwarantuję, że bardzo niewielu rodziców odejdzie z gabinetu bez zaszczepionego dziecka.
Dlaczego rodzice nie szczepią swoich dzieci?
Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP.
Państwo przeprowadzili taką ankietę, w której pytali państwo tych rodziców, którzy nie szczepią dzieci. Dlaczego tych dzieci nie szczepią? Co wynika z tego badania?
Z ankiety pod tytułem Przyczyny rezygnacji ze szczepień przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Stop NOP wśród ponad 2000 rodziców wynika jednoznacznie, że 70% tak zwanych nieszczepionych dzieci było wcześniej szczepione i najczęstszą przyczyną rezygnacji ze szczepień jest właśnie doświadczenie, bezpośrednie doświadczenie bądź przez te dzieci, bądź kogoś bliskiego z rodziny, doświadczenie niepożądanych odczynów poszczepiennych, czyli pogorszenia stanu zdrowia jakiejś choroby bezpośrednio po szczepieniu. I są to objawy opisane w ulotkach, charakterystykach szczepionek, objawy na przykład związane z alergiami, wysypkami, jakieś objawy neurologiczne, utrata przytomności, jakieś problemy z napięciem mięśniowym, ataki padaczki, od łagodnych po ciężkie. Także rodzice przestają szczepić z obawy o zdrowie dzieci. Większość rodziców poinformowała nas w ankiecie, że nie zostali uprzedzeni o możliwości wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Niestety spotykają się również z zaprzeczaniem możliwego związku ze szczepieniem również, gdy te niepożądane odczyny poszczepienne wystąpią. Mimo że ustawa mówi o obowiązkowym zgłoszeniu takich zdarzeń do sanepidu przez lekarza. Lekarze zazwyczaj zaprzeczają, mówią, że to nie był ten tak zwany NOP, podczas gdy wystarczy związek czasowy, żeby już musiało zostać to ujęte w oficjalnych statystykach.
To z czego to wynika, że lekarze tego nie zgłaszają?
Według informacji, które otrzymujemy zarówno od rodziców, jak i lekarzy, dla lekarza zgłoszenie tak zwanego NOP-u, niepożądanego czynu poszczepiennego, to jest tylko kłopot. Po pierwsze, uciążliwe jest wypełnienie ręcznie formularza. Po drugie, lekarz w pewnym sensie donosi na siebie, ponieważ to powikłanie poszczepienne może być skutkiem błędu lekarza, błędnej kwalifikacji czy zaszczepienia chorego dziecka. Więc w pewnym sensie lekarz donosi też na siebie.
Rodzice też skarżą się na to, że nie zawsze te informacje o tych niepożądanych skutkach, o tych tak zwanych NOP-ach, trafiają tam, gdzie powinny trafiać.
Nadzór nad niepożądanymi odczynami tymi poszczepiennymi też jest prowadzony dosyć rzetelnie. To lekarz powinien zgłosić. My oczywiście też musimy przekazać odpowiednim instytucjom, tylko że tych niepożądanych odczynów poszczepiennych naprawdę nie ma aż tak dużo. Myślę, że też lekarz powinien rodzicowi rzetelnej w danej placówce informacji udzielić, jak to wygląda. Ta skala niepożądanych odczynów poszczepiennych nie jest duża. Na ponad 59 tysięcy dzieci zaszczepionych w 2015 roku zgłoszonych niepożądanych odczynów poszczepiennych było 17. Te odczyny się zgłasza, jak gdyby trzy skale są, czyli albo ciężki, poważny, albo łagodny. Łagodnych 16, jeden poważny. Ciężkiego nie było na szczęście.
Pytanie, czy to nie dlatego, że lekarze nie zgłaszają, bo właśnie tego się obawiają rodzice, że może być tak, że lekarze po prostu boją się zgłaszać te odczyny.
Tego nie potrafię powiedzieć i naprawdę tego nie jesteśmy w stanie oszacować. Może te łagodne odczyny poszczepienne rzeczywiście są bagatelizowane, czy wręcz rodzice nawet też nie idą z tym dzieckiem do przychodni, sygnalizując, że coś się dzieje. No my nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. To już jest kwestia sumienia lekarza i odpowiedzialności lekarza.
Rozwiązaniem proponowanym przez nas jest zmiana systemu, żeby to rodzice mogli zgłaszać, tak jak jest to w Stanach. Przede wszystkim też powinna zmienić się instytucja, która nadzoruje to zgłaszanie niepożądanych odczynów poszczepiennych, ponieważ uważamy, że inspekcja sanitarna jest w konflikcie interesów. Powinna to robić inna instytucja, na przykład Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych.
W konflikcie interesów dlaczego?
Dlatego, że sanepidy jednocześnie nadzorują cały ten system, sprzedają też preparaty szczepionkowe, handlują nimi, nadzorują przychodnie. Gdy przychodnia nie wywiązuje się z swoich obowiązków związanych ze szczepieniami, sanepid ma różne narzędzia, żeby też nakładać kary, grzywny. No tutaj wszyscy są zastraszeni. W efekcie jest zarejestrowane ostatnio za 2014 rok tylko 2500 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych, podczas gdy rocznie dzieciom podaje się ponad 12 milionów dawek szczepionek. No to jest nieprawdopodobne, żeby tylko tyle tych zdarzeń faktycznie miało miejsce. Jest tego znacznie, znacznie więcej. Wszystkie przypadki, również ciężkie, również przypadki śmierci, które zgłaszają nam rodzice, nie istnieją w oficjalnych statystykach.
Może to nie jest takie po prostu łatwe do powiązania, ta przyczyna ze skutkiem, że trudno powiedzieć, czy to na pewno od szczepionki.
Oczywiście, że trudno powiedzieć i urzędnicy informują nas, że nawet nie próbują tego związku przyczynowego sprawdzić, ponieważ to należy do obowiązku rodzica, jeśli chce dochodzić odszkodowania. Jest to niezwykle trudne, ponieważ jakość opinii biegłych jest nie taka, jak należałoby, żeby była. Są oni kiepsko wynagradzani, więc bardzo trudne jest uzyskanie odszkodowania, udowodnienie związku przyczynowego. Dodam, że w Polsce nie funkcjonuje system odszkodowań za powikłania szczepienne. Takie systemy funkcjonują w 14 krajach europejskich, mimo że w Polsce szczepienia są narzucanym ustawowo obowiązkiem, czyli państwo przymusza, ale nie bierze żadnej odpowiedzialności za negatywne skutki szczepień.
Z pana perspektywy właśnie jako rodzica, ten lepszy dialog z lekarzami, może większa dostępność do wiedzy rodziców, ale też być może jakieś zmiany, o których pan mówi, sprawiłyby, że rodzice chętniej by szczepili, bo po prostu by się nie bali o swoje dzieci?
Myślę, że tak. Myślę, że decyzja o odroczaniu szczepień u wielu rodziców jest spowodowana głównie pewną, być może niecelową, ale dezinformacją, czy też pośpiechem, który sprawia, że pewne informacje konieczne są po prostu przemilczane.
Z jednej strony mamy internet, tam są bardzo różne opinie, a lekarz, który teoretycznie powinien nam to wszystko wyjaśnić, nie ma dla nas czasu.
Uważam, że skoro jest możliwa na taką skalę akcja reklamowa sponsorowana przez producentów szczepionek, którą to obserwujemy w niejednej przychodni, gdzie ściany są wręcz oblepione plakatami, wymownymi plakatami, odwołującymi się bardzo często do uczuć i emocji rodziców, mówiące, że nie szczepiąc swoje dzieci zagrażamy ich życiu. Myślę, że równie dobrze można swoje środki finansowe i czas poświęcić na równie wzmożoną akcję promującą świadomość nie tylko pozytywnych stron szczepień, ale i możliwych zagrożeń. Aby oprócz wymieniania szeregu pozytywów szczepień, nie tylko zamieszczać zdawkowe informacje o lekkich NOP-ach, ale też mówić wprost o tym, do czego przyznają się sami producenci szczepionek i o czym informują w ulotkach producenci szczepionek, wymieniając cały szereg nie tylko lekkich, ale i bardzo groźnych powikłań poszczepiennych.
Czyli mając taką wiedzę, co dają szczepionki, ale czym mogą grozić, rodzic jest w stanie podjąć taką świadomą decyzję.
Zgadza się i potrzeba jest dialogu. Potrzeba jest dialogu pomiędzy dwiema stronami. Nie chodzi o to, żeby tutaj jedną czy drugą stronę dyskredytować. Wiele rzeczy o szczepionkach dowiedziałem się właśnie za pośrednictwem stron Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Nie tylko środowiska antyszczepionkowe wykorzystują media, jakimi są internet i telewizja, ale również środowiska proszczepionkowe, zwłaszcza producenci szczepionek, wykorzystują te media. Więc mówienie o tym, że internet jest źródłem samego zła i dezinformacji ze strony dzikusów z stowarzyszeń antyszczepionkowych, jest w moim rozumieniu daleko idącą nieprawdą, niesłużącą dialogowi.
Widzimy, że utrata zaufania jest coraz większa, skoro nie można liczyć tu ani na uczciwość lekarza, ani na uczciwość urzędników. Nikt otwarcie nie chce rozmawiać o tych problemach. Nikt nie bierze za nie odpowiedzialności. Nie ma ruchów antyszczepionkowych. Największą przyczyną utraty zaufania jest postawa właśnie zarówno urzędników, jak i lekarzy. I właśnie na ten temat rozmawialiśmy też na poprzednim posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Szczepień Ochronnych, które to ma być przestrzenią do rozmowy właśnie między nami, osobami, które reprezentują pacjentów, a najwyższymi urzędnikami, którzy są odpowiedzialni za to, jak funkcjonuje system szczepień w Polsce.
Wypunktujmy, co powinno się zmienić, żeby ten system funkcjonował dobrze, żeby wszystkie strony były zadowolone.
Dwie podstawowe zasady, które są naszym celem, to jest właśnie pełna informacja również o ryzyku szczepień dla pacjentów i wolność wyboru. Czyli jeśli rodzic ma powód zrezygnować z danej szczepionki, na przykład ze względu na złe doświadczenia, to takie prawo ma i jest ono respektowane, tak jak w 18 krajach europejskich. Poza tym powinno być bardziej indywidualne podejście do każdego dziecka, każdego pacjenta, a nie według schematu. To wymaga systemowych zmian. To są lata wprowadzania reform, ale nadszedł moment, że trzeba o tym rozmawiać i nie można sprowadzać tego do istnienia jakichś ruchów antyszczepionkowych, które chcą zwalczać szczepionki, tylko państwo musi wziąć za to odpowiedzialność, wysłuchać osób poszkodowanych przez ten system.
Mówiła pani o tym, że już ta przestrzeń do dialogu otworzyła się, tak? Bo jest zespół parlamentarny, z którym państwo rozmawiają. Jakie tam są szanse na porozumienie?
Na pewno nowością było to, że udało się porozmawiać bez przekrzykiwania się, bez nerwów, spokojnie tłumacząc swoje racje. Mamy nadzieję, że na kolejnych posiedzeniach uda się opracować jakby założenia do zmian prawa, które spowodują, że zarówno przestanie ustępować ta utrata zaufania pacjentów, rodziców do tego całego systemu, jak i urzędnicy wezmą odpowiedzialność za swoje zadania, za nadzór nad tym systemem.
Parlamentarny Zespół do spraw Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych powstał w lutym tego roku. Na razie odbył dwa posiedzenia. Wiceprzewodniczącym zespołu jest Paweł Skutecki, poseł Kukiz15 z naszego regionu.
Pierwsze spotkanie zespołu było bardzo ogólne. Rozmawialiśmy o tym, co tak naprawdę chcemy osiągnąć przez ten zespół. Drugie spotkanie było rewelacyjne. Pierwszy raz przy jednym stole usiedli przedstawiciele tych organizacji, powiedzmy, szczepionko-sceptycznych i wybitni lekarze, specjaliści krajowi. Tu nikt nie mówi, że szczepienia są nie w porządku, tylko że ten polski system ma pewne wady. I wreszcie się obie strony zgodziły co do tego, że te wady są. Głównie była mowa o systemie rejestracji niepożądanych odczynów poszczepiennych, który nigdzie na świecie nie funkcjonuje idealnie, ale w Polsce funkcjonuje wyjątkowo słabo. dowiedzieliśmy się, jak to działa na przykład, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, na czym polega ta dwu- czy nawet trzytorowa możliwość zgłaszania NEP-ów, jak to funkcjonuje w Niemczech, w Skandynawii. Większość tych rozwiązań, jakie funkcjonuje, to nie są rozwiązania ustawowe, a rozwiązania, które są wprowadzane rozporządzeniami ministra zdrowia. I tutaj trzeba będzie po prostu ministerstwo przekonać do tego, że ten pomysł jest dobry. Ale jeżeli to będzie wspólny pomysł specjalistów, powiedzmy z tej strony medycznej, lekarskiej i tej strony społecznej, to myślę, że tutaj ministerstwo nie będzie miało innego wyjścia, jak tylko się zgodzić.
A jak pan sądzi, ile jeszcze te rozmowy, właśnie to ustalanie wspólnego pomysłu mogą potrwać? Kiedy, jednym słowem, do ministerstwa możecie się zwrócić z takim pomysłem?
Czy ministerstwo jest na bieżąco, ponieważ jest zapraszane na każde spotkanie naszego zespołu i rzeczywiście są osoby, które przychodzą. Ile to może potrwać? Tego pani nie powiem. Naprawdę nie wiem. Najbliższe spotkanie wiem, że chcemy poświęcić kalendarzowi szczepień, no bo to jest dość aktualny temat w związku z wycofaniem się ministerstwa z wprowadzenia do kalendarza szczepionki przeciwko HPV, a wprowadzeniem przeciwko pneumokokom. Chcemy usiąść i popatrzeć na ten kalendarz, porównać go z kalendarzami w innych krajach, znaczy w tych nielicznych krajach, gdzie w ogóle są obowiązkowe szczepienia, ale też w tych, gdzie szczepienia są tylko zalecane. No i chcemy zapytać, no dlaczego u nas wygląda to tak, a gdzie indziej wygląda inaczej, z czego to się bierze, czy jest jakaś wyjątkowa specyfika polskiego rynku medycznego, czy polskich dzieci. Dlaczego na świecie generalnie nie szczepi się w pierwszej dobie, a w Polsce wciąż się upiera, że tak, że to jest najlepsza droga. Chcemy się dowiedzieć tego. Tu każdy widzi, że ten system nie jest najlepszy, no zwłaszcza jeżeli chodzi o rejestrację NOP-ów. No bo jeżeli się okazuje, że wie pani, na świecie się szacuje 5-7% NOP-ów jest zgłaszanych, w Polsce są szacunki takie no, zupełnie jakby nieoficjalne, nieformalne, że to jest poniżej 1%. Nikt tego nie zbadał, no bo tu nie ma za bardzo narzędzi, żeby zbadać, jeżeli nie funkcjonuje żaden system alternatywny do tego oficjalnego. Tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, że rodzic może sam przez internet zgłosić NOP, no to jest jakaś orientacja. No wiadomo, że czasami rodzice robią to na wyrost, bo tam funkcjonuje system odszkodowań. Więc czasami robią to być może z innych względów, ale jest do czego się odnieść, no w Polsce nie ma.
Mówił pan, że jakby wszyscy się zgadzają co do tego, że należy jakiś kompromis osiągnąć, bo to, co jest teraz, jest niewystarczające, jak rozumiem.
To jest w ogóle strasznie fajne, że jak my tylko stworzyliśmy ten zespół, jak nas okrzyknięto, tak jak nas okrzyknięto jakimiś proepidemikami, no to troszkę zabolało, ale to ma też pozytywne efekty, bo zaczęła się dyskusja i to nie tylko w naszym zespole, ale na przykład nie wiem, Fundacja Zdrowia i Demokracji zrobiła też debatę, gdzie nas zaproszono, czy mnie osobiście. No to w ogóle pierwszy raz jakby do stołu zaczęły nawzajem te strony się zapraszać. Wcześniej było tak, że nie wiem, Stowarzyszenie Stop NOP robiło swoje zamknięte spotkania, środowisko lekarskie, ministerialne robiło swoje i nie było żadnego porozumienia. No. Wreszcie wszyscy usiedli do stołu i gdzieś tam mogą sobie czasami nawet swoje żale wylać. To już jest duża wartość.
No i są szanse, że podczas takich spotkań jakiś kompromis zostanie wypracowany po prostu.
Ja jestem przekonany, że tak, bo to już było widać na ostatnim spotkaniu. Że naprawdę strony zaczęły ze sobą rozmawiać. To było widać już, nie wiem, po pierwszych 15-20 minutach, że wcześniej się obrzucano pismami, jakimiś oficjalnymi dokumentami, a czasem nawet inwektywami, a tutaj okej, no to porozmawiajmy.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję. Adriana Andrzejewska. Do usłyszenia.